Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak wychowywać do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach i w kościele to temat naszych rozmów niedokończonych. W naszym tymczasowym studio witamy księdza doktora Waldemara Janigę, wizytatora diecezjalnego do spraw katechezy i doradcę metodycznego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krośnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy również ojca doktora Mariana Gołomba, franciszkanina, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie imieniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Witamy również ojca Tadeusza Pobiedzińskiego, wikariusza parafii tutejszej i duszpasterza akademickiego.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Szczęść Boże, pokój i dobro. Witamy również panią magister Annę Lichoń, nauczycielkę języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże i witamy podkarpackiego kuratora oświaty Macieja Karasińskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze księdza doktora Waldemara Janigę prosimy o wprowadzenie w temat dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Jak wychowywać do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach i w kościele? Pytanie to jest uzasadnione i niezwykle ważne, bowiem od odpowiedzi na nie zależy w dużej mierze tożsamość naszego narodu i przyszłość ludzi zamieszkujących polską ziemię. Pytanie o wychowanie patriotyczne powinni przemyśleć sobie rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, duszpasterze, politycy, samorządowcy, dziennikarze, profesorowie wyższych uczelni, studenci, uczniowie. Wszyscy, którym leży na sercu roztropna troska o dobro wspólne ojczyzny. Więcej, swoje odpowiedzi należałoby skonfrontować z deklarowanymi zasadami w życiu. Jest to konieczne bowiem budowanie ojczystego domu w rodzinie, szkole, państwie, we wspólnocie kościelnej, w lokalnym środowisku jest procesem ciągłym i zaczyna się go od siebie. Drodzy Państwo, 2 lata temu w jednym z tygodników opisano fragmenty debaty o patriotyzmie. Organizatorzy wpadli na pomysł, aby spotkanie zakończyć wypowiedziami publiczności. Pierwszy zgłosił się 30-paroletni nauczyciel z prowincjonalnej szkoły. Młodzież nienawidzi Polski i chce z niej uciec, grzmiał. Nie skończył mówić, gdy z tylnych rzędów poderwała się drobna licealistka. Miała łzy w oczach. Pan nas obraża. Mnie moich rodziców, mówiła. A uczestnicy sesji ze zdumieniem obserwowali, że głos zaczyna się jej łamać i przechodzi w szloch. To jest mój kraj, to jest moja ojczyzna, moja i moich przyjaciół. Chcemy w niej zostać. Mimo, że za granicą znajdziemy lepszą pracę, to tu jesteśmy u siebie, zakończyła przez łzy. Sala zamarła. Tak radykalna manifestacja patriotyzmu w ustach nastolatki jeszcze kilka lat temu była nie do pomyślenia. Kilkanaście lat temu zresztą też. Drodzy Państwo, łatwo zauważyć, iż pomimo niezwykłego ożywienia religijno-moralnego w środowisku młodzieży, ujawnionego szczególnie po śmierci ojca świętego Jana Pawła II oraz pewnych sygnałów wskazujących na odradzanie się postaw patriotycznych, wciąż rzeczywistość jest bliższa obrazowi zarysowanemu w wierszu Teresy Paryny, zatytułowanemu Cóż to za kraj? Pani Teresa napisała tak. Tu o sprawiedliwość kamienie wołają. Tu spryt się nagradza, a wyszydza prawość. Tu depcze się prawdę i krzyżuje świętość. Tu kpi się z proroków, patriotów, mędrców. Tu dużo się krzyczy, a robi niewiele. Tu wyznaje się Boga jedynie w kościele. Tu podcina się skrzydła wielkim ideałom. Tu życie poświęcić, to jeszcze za mało. Tu honor, wstyd, dumę odesłano w baśnie. A cóż to za kraj? A to Polska właśnie. Trudno teraz szczegółowo analizować przyczyny tej rzeczywistości, a zarazem procesów prowadzących do osłabienia postaw patriotycznych. Z pewnością w ciągu ostatnich 17 lat, odkąd odzyskaliśmy niepodległość, uczyniono wiele, by nie pytać o patriotyzm, honor, przyzwoitość, odwagę i poczucie narodowej wspólnoty. Także kontekst okresu komunistycznego, nazwanego czasem Imperium Nieprawości, w którym niszczono prawdziwe zachowania patriotyczne. Trendy unifikacyjne i globalizacyjne w Europie i świecie. Współczesne zagrożenia wynikające z propagowania postmodernizmu. Powierzchowne traktowanie tej tematyki w środkach masowego przekazu, poza katolickimi, wpływają istotnie na postawy oraz ideały dzieci i młodzieży, w tym także na ich sposób odnoszenia się do ojczyzny oraz do wartości patriotycznych. A może jest i tak, że spora część młodzieży nie utożsamia się z państwem, z wartościami, także z wartościami patriotycznymi, tylko dlatego, że sami wnieśliśmy zamęt aksjologiczny w ich życie, ale także i myślenie poprzez to, że wiele spraw nam nie przeszkadza lub przestały nas razić, na przykład brak uczestnictwa w wyborach czy nieobecność imienia Bożego w Konstytucji Europejskiej. Zanim porozmawiamy na zapowiedziany temat, jak sądzę, warto przypomnieć sobie samo pojęcie patriotyzmu. Gdy poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czym jest patriotyzm, to najczęściej myślimy o swoim związku z ojczyzną. Patriotyzm bowiem to, syntetycznie rzecz ujmując, miłość ojczyzny. Jednakże, kiedy chcemy dokładniej opisać tę rzeczywistość, to pojawiają się problemy. Czym zatem jest patriotyzm? W teologii moralnej patriotyzm zalicza się do cnót, a zatem jest on przymiotem człowieka, jego sprawnością moralną, obowiązkiem moralnym. Jest to więc postawa afirmująca konkretną rzeczywistość, jaką jest ojczyzna. Stąd też prawdziwy patriotyzm to usposobienie szczególnego szacunku. Postawa czci względem ojczyzny, uznania w niej idei wielkiej rzeczywistości, górującej nad licznymi sprawami i dobrami świata. Analiza tych treści prowadzi do wniosku, że patriotyzm wyraża się przede wszystkim w emocjonalnym stosunku do ojczyzny. Jednakże patriotyzm to nie tylko uczucie, ale przede wszystkim czyn. Czyn, który powinien wyzwalać przeróżne akty codziennej, twórczej pracy dla rozwoju dóbr ojczystych, wyrzeczenia i ofiary, bezkompromisowej, bohaterskiej służby w obronie wartości zagrożonych, a także męczeństwa. W ujęciu świętego Tomasza z Akwinu patriotyzm jest tą częścią sprawiedliwości, którą winniśmy stworzonemu źródłu naszego istnienia. Według niego ta sama cnota pietas porządkuje nasz stosunek i do rodziców, i do ojczyzny. Cnota ta domaga się od nas kultus, to znaczy szacunku bezwarunkowego w każdych okolicznościach, zarówno wobec rodziców, jak i ojczyzny. Dlatego też patriotyzm wymaga dwóch postaw – wierności i ofiarności. Według Jana Pawła II patriotyzm wchodzi w zakres czwartego przykazania Bożego, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. Papież pisał tak. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dlatego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Znamienne są też słowa, którymi Ojciec Święty kończy swój wywód poświęcony ojczyźnie w książce Pamięć i Tożsamość. Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten jagielloński wymiar polskości, o którym wspomniałem, przestał być niestety w naszych czasach czymś oczywistym. Drodzy radiosłuchacze, to coś więcej niż tylko definicja patriotyzmu. To przede wszystkim wezwanie do mądrego budowania patriotyzmu zakorzenionego w chrześcijaństwie, nawiązującego do tego, co w polskiej tradycji najwartościowsze, szanującego wielość narodów, kultur i religii. Skoro patriotyzm jest sprawnością moralną, to podlega kształtowaniu. Na wypracowanie postawy patriotyzmu wpływają rozmaite czynniki, podobnie jak to jest w przypadku innych cnót moralnych. Jeżeli mamy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak wychowywać do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach, w kościele, to warto przywołać jakąś konkretną postać wielkiego patrioty i przeanalizować najistotniejsze elementy, które wpłynęły na ukształtowanie się tej postawy umiłowania ojczyzny. W historii Polski tych postaci jest wiele. Wymienię tylko kilka. Świętą Jadwigę Królową, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, generała Leopolda Okulickiego, Annę Jękę, naszą wspaniałą nauczycielkę, kapłanów, którzy oddawali życie jeszcze nie tak dawno za ojczyznę, księdza Jerzego Popiełuszkę, księdza Jancarza z Nowej Huty, księdza Adolfa Chojnackiego, czy błogosławionego naszego rodaka, księdza Władysława Findysza, także błogosławionego księdza Markiewicza, czy naszego świętego Józefa Sebastiana Pelczara, albo ostatnio przypomnianą w telewizji sanitariuszkę Inkę. Jestem przekonany natomiast, że każdemu z nas niezwykle bliska jest postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Spróbujmy więc dzisiaj przyjrzeć się dla potrzeb tego tematu środowiskom, w którym wzrastał Ojciec Święty Jan Paweł II, zwłaszcza rodzinie. Otóż Karol Wojtyła, jak sądzę, wszyscy pamiętamy, urodził się już w wolnej Polsce, chociaż kraj był w stanie wojny z bolszewicką Rosją. W wymowie tego wydarzenia, urodzenia w roku Bitwy Warszawskiej, czyli cudu nad Wisłą, Ojciec Święty dał wyraz podczas nawiedzenia cmentarza ofiar wojny 1920 roku w Radzyminie 13 czerwca 1999 roku. Powiedział wtedy: wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Przyszły papież wychowywał się w atmosferze domu znaczonej głęboką wiarą w Boga, wzajemną miłością i szacunkiem dla dziedzictwa kulturowego Polski. Po wczesnej śmierci mamy i brata pozostał mu tylko ojciec. Już jako Jan Paweł II w rozmowie z André Frossardem dostrzegł w tym opuszczeniu przez najbliższych wolę Bożej opatrzności i powiedział: moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie. Widziałem, jak umiał od siebie wymagać. Widziałem, jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełnienia własnych obowiązków. Czy można mieć lepszą szkołę patriotyzmu? Życia i miłości ojczyzny ojciec uczył syna na klęczkach, na modlitwie i dlatego miał największy wpływ na kształtowanie osobowości małego Karola. Ojciec Święty swój dom rodzinny wiele lat później nazwał pierwszym domowym seminarium. Ale ojciec uczył go również umiłowania polskiej ziemi, kultury, tradycji własnego narodu, ojczystej historii. Sam rozmiłowany w polskiej poezji romantycznej, całym sercem wspierał młodzieńcze zainteresowania syna teatrem i literaturą. Wydaje się, że to właśnie ojcu przyszły papież zawdzięcza szczególne umiłowanie twórczości Słowackiego, Norwida i Wyspiańskiego. Można stwierdzić, że ojcowskie wychowanie przyczyniło się do tego, że miłość do Boga i Polski w sercu młodego, wrażliwego Karola dała podstawy jego przeżywaniu patriotyzmu. Wśród osób, które w dużej mierze odcisnęły swoje znamie na duchowym obliczu Karola Wojtyły, wymienić trzeba księży Edwarda Zachera i Kazimierza Figlewicza oraz znakomitego nauczyciela, później przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka. Nie ulega wątpliwości, że na profil postawy patriotycznej u przyszłego papieża wpłynęli znacząco tak wielcy ludzie Kościoła i ojczyzny jak książę kardynał Adam Stefan Sapieha, Jan Tyranowski i prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Ponadto patriotyzm Karola Wojtyły wyrasta z zachwytu nad pięknem rodzinnej ziemi wadowickiej, sprężnego środowiska szkolnego i kulturalnego Wadowic, z pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej, z modlitwy w klasztorze karmelitów na Górce w Wadowicach, a później z atmosfery Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczenia wojny, pracy w kamieniołomach, utraty niepodległości i mrocznych dni komunizmu połączonych ze zmaganiem się z Imperium Nieprawości. Drodzy radiosłuchacze, tak kształtowało się i pogłębiało życie duchowe i religijne, humanistyczne zainteresowania i rzetelna wiedza, rozmiłowanie w poezji, literaturze, aktorstwie, a zwłaszcza w filozofii i teologii, młodego i dojrzałego Karola Wojtyły. Sumując powyższe myśli, należy podkreślić, że kształt miłości ojczyzny przyszłego papieża uformował się w dzieciństwie i młodości, a następne lata przyniosły nowe formy jej urzeczywistniania. Nade wszystko jednak należy stwierdzić, że patriotyzm Karola Wojtyły ma przede wszystkim fundament religijny. Pragnę to podkreślić, fundament religijny. Jak można było zauważyć, złożyło się na to wiele przyczyn, między innymi to, że w Polsce patriotyzm bardzo często łączy się z religią katolicką. Po śmierci Jana Pawła II dał temu wyraz ksiądz kardynał Camillo Ruini, wikariusz generalny diecezji rzymskiej, który podziękował Kościołowi polskiemu, podziękował Polsce, kulturze polskiej, że Karola Wojtyłę tak ukształtowały i przygotowały do posługi namiestnika Chrystusa. Drodzy Państwo, rozpoczynając nasze rozmowy, postawmy takie pytanie. Który z tych elementów wpływających na patriotyzm funkcjonują dobrze, a które najbardziej szwankują w rodzinie, szkole, mediach, kościele? A zatem, jaka jest szansa dla patriotyzmu dzisiaj w tych środowiskach?
Księdzu doktorowi Waldemarowi Janidze, wizytatorowi diecezjalnemu do spraw katechezy i doradcy metodycznemu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krośnie, dziękujemy za wprowadzenie nas w temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jak wychować do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach i w kościele? Już w tym momencie pragnę naszych słuchaczy poinformować o numerach telefonów. To numery następujące. 013 436 8102 013 kierunkowe 436 8102 i drugi numer telefonu 013 436 1831 013 436 1831. Zanim rozpoczęliśmy nasze rozmowy niedokończone, podkarpacki kurator oświaty, pan Maciej Karasiński, w geście wyciągniętej dłoni mówi: proszę ojca, proszę losować. Wylosowałem kalendarzyk na rok 2007 z myślą podobno, ile kalendarzyków, tyle myśli. Młodzież musi widzieć w nauczycielu przyjaciela, który przede wszystkim mówi prawdę, który stara się przekazać młodemu pokoleniu cały dorobek kultury narodowej i religijnej. To akurat ta myśl, którą ja otrzymałem. Panie kuratorze, prosimy o kilka refleksji wprowadzających również w temat tych rozmów niedokończonych z punktu widzenia i z doświadczenia pańskiego życia osoby, jak również no, nauczania i bycia kuratorem oświaty.
Cóż, życie w prawdzie, życie, dawanie świadectwa to bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w życiu i działalności nauczyciela. Piękne są metody, sposoby wychowawcze, różne myśli, programy, ale ten przykład, który jest bardzo istotny, dawanie sobą przykładu, budowanie innych sobą, czerpanie też z innych, dostrzeganie dobra u drugiego człowieka, to jest coś, co bardzo jest ważne. Myślę, że naszej szkole, naszej rzeczywistości oświatowej brakuje takiego dużego akcentu przypomnienia, wychowania do wartości. Ale też widzę i obserwuję, że wiele dobrego w tym obszarze się dzieje i następuje, można powiedzieć, taki powrót do wartości. Ja sam doceniam ten obszar wychowania do wartości i uczyniłem go jednym z priorytetów Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Na spotkaniach z dyrektorami szkół, z przedstawicielami samorządu, organów prowadzących mówię o tym, że jest to nasz priorytet w tym roku i pewnie w następnych, ale taki priorytet, który przyświeca naszej pracy. Wychowanie do wartości, do dobra, do miłości, do poszanowania człowieka, do Pana Boga, do miłości do ojczyzny, to coś, co warto podkreślać i zwracać na to uwagę. Zwłaszcza z tego chociażby względu, że w ostatnich kilkunastu latach nastąpiło nieco takie wykoślawienie polskiej rzeczywistości oświatowej. Chociażby przez taki jeden błąd w zakresie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania oświaty, a mianowicie rozporządzenia dotyczącego klasyfikowania uczniów i promowania uczniów. W tym oto rozporządzeniu w połowie lat 90. wprowadzono zapis mówiący o tym, że ocena z zachowania właściwie nie ma większego znaczenia i może uczeń przechodzić z klasy do klasy, będąc właściwie niekoniecznie dobrym człowiekiem. Wystarczy, że będzie umiał, potrafił, wiedział, ale to, że będzie dla drugiego człowieka zły, że mu tam od czasu do czasu zaszkodzi, to nie ma takiego znaczenia. Taki sygnał wysyłaliśmy przez wiele lat. Dzięki Bogu w tej chwili nastąpiła zmiana. Dzięki Bogu i Panu Ministrowi. Ta zmiana nastąpiła i została przywrócona waga wychowania poprzez wprowadzenie z powrotem do tego rozporządzenia warunku, że oprócz wiedzy, umiejętności potrzebne jest poszanowanie drugiego człowieka, dobro, zwrócenie uwagi właśnie na wartości. Mam nadzieję, że ten element zacznie naszą rzeczywistość zmieniać. Oczywiście nie on sam, bo potrzebne są jeszcze inne działania, te, o których mówiłem. Tak, nawiązując do samego patriotyzmu, uważam, że tak jak w wielu innych działaniach, patriotyzm to miłość skierowana ku ojczyźnie, swojej ziemi, swoim najbliższym. Ja cenię szczególnie różne wymiary, ale szczególnie ten taki patriotyzm współczesny. Owszem, patriotyzm historyczny, heroiczny, on jest ważny. Musimy o nim mówić, nie możemy zapominać o tym, co dokonali nasi ojcowie dla nas, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy. Ale patriotyzm współczesny jest jeszcze ważniejszy. Ja uważam, że postawy te współczesne, te, które są skierowane na drugiego człowieka, więc wychowanie do tego, aby umieć w odpowiedni sposób wyciągnąć rękę do kolegi, żeby umieć reagować na sytuacje społeczne w swoim otoczeniu, to jest równie ważne, a może nawet ważniejsze dla naszej rzeczywistości. I do takiego patriotyzmu namawiam takie programy patriotyczne właśnie w ten sposób sformułowane, oparte o dobro współczesne, nazwijmy. Na przykład taki można, posługuje się takim przykładem bardzo namacalnej dobroci wobec drugiego człowieka. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, średnich, która ukończyła 18 rok życia, może oddawać krew. Czy nie jest to objaw patriotyzmu współczesnego? Warto, myślę, że propagować tego typu postawy. No cóż, Boże, ja bym za długo tutaj mówił, w związku z tym pozwolę sobie zakończyć.
Tak, zbudziła się we mnie taka myśl, a mianowicie, że wcześniej z wychowania, z patriotyzmu, ze szkoły wyrzucono Pana Boga, potem wyrzucono cechy moralne, jego zachowania. Mamy nadzieję, że przywracając teraz te cechy moralne, ocenę zachowania, przywrócimy też wartość Pana Boga i tej naszej tradycji, na fundamencie której nasz patriotyzm winniśmy budować. Jest z nami również ojciec doktor tutaj, Marian Gołąb, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Wiemy, że Wyższe Seminarium to szczególnie nie tylko umiejętność, nie tylko wiedza, nie tylko pragnienie pomagania drugiemu człowiekowi, ale w to wszystko, trzeba wprowadzić Pana Boga i kształtować człowieka w pełnym jego wymiarze. Prosimy tutaj o refleksję.
Bardzo spodobało mi się to stwierdzenie księdza doktora, że patriotyzm ma fundament religijny. W zasadzie większość tych osób, a może nawet i wszystkie, które tutaj były podane jako wzory patriotyzmu, to byli ludzie głęboko wierzący. Moglibyśmy wysnuć tu taki wniosek, że ten, kto jest bliżej Pana Boga, ten bardziej kocha swoją ojczyznę. Postawiłem sobie takie pytanie, w jakim sensie seminarium jest szkołą patriotyzmu? Jestem rektorem seminarium, więc to jest dla mnie ważne zagadnienie. I doszedłem do wniosku, że nie można być patriotą, jeśli się nie kocha człowieka. Patriotyzm rozpoczyna się od ukochania człowieka, bo jeśli nie kochamy tego, kto jest obok nas, nie będziemy kochać innych ludzi. Natomiast miłości człowieka uczy nas Bóg. I ten, kto poznaje Boga, tego Bóg prowadzi do ukochania człowieka i to do końca. Z poświęceniem, właśnie z heroizmem. Seminarium to jest szkoła teologiczna. To są studia, ale to przede wszystkim jest szkoła poznawania Boga, zakochania się w Nim, otwierania się na innych ludzi. Ten Bóg właśnie w seminarium ma nauczyć młodego człowieka szacunku wobec człowieka, wobec rodziny, wobec tych, do których on pójdzie, którym będzie głosił Słowo Boże, których będzie podnosił na duchu, których będzie patriotyzmu uczył. Przygotowując się do tego naszego spotkania, jednemu z braci kleryków postawiłem pytanie, czym dla Ciebie jest Polska? Czym dla Ciebie jest patriotyzm? Tak przez chwilę się zastanowił, pokręcił głową i mówi, dla mnie patriotyzm to rodzina. Rodzina, która mnie uczyła o tym, że mam kochać swoją ojczyznę. To rodzice mi pokazywali, czym jest ojczyzna. I rzeczywiście później doszedłem uświadomiłem sobie, że rzeczywiście słowo patriotyzm pochodzi od słowa ojciec. To jest łacińskie słowo pater, które tłumaczymy na język polski ojciec. Czyli moglibyśmy popatrzeć tak szerzej. To jest środowisko, które nas urodziło, to jest środowisko, które nas wychowało. Zaczynamy nabierać wobec tego środowiska szacunku. To są nasi rodzice, krewni, sąsiedzi. Im więcej od nich otrzymujemy, tym bardziej, tym cieplej darzymy miejsce, z którego wyszliśmy. Im więcej dała nam kultura kraju, w której wzrastaliśmy, edukacja, tym zaczynamy bardziej się z nią utożsamiać, tym częściej nam się z serca wyrywa powiedzenie, tak, to jest moja ojczyzna, jestem patriotą. I wtedy nie trzeba na siłę komuś tłumaczyć, że powinien kochać ojczyznę, bo on to wie. I on będzie tęsknił do takiej ojczyzny. Właśnie Bóg tego nas uczy. Kapłan, który poznał Boga, zapewne będzie dobrym patriotą.
To jeszcze nie koniec. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze zabrać głos, bo jestem rektorem specyficznego seminarium, które jest międzynarodowe. Jak być, uczyć patriotyzmu w seminarium międzynarodowym?
To jest bardzo ciekawe. Ja też takie seminarium ukończyłem. Międzynarodowe i wieloobrządkowe w dodatku, więc też. Ale bardzo dziękujemy. Wiele z takich spraw wyjdzie przy telefonach naszych radiosłuchaczy, więc będziemy mogli kontynuować nasze rozmowy. Oczywiście, jak zwykle, trzeba przypomnieć numery telefonów 013-436-8102 lub 013-436-1831. Jak wychowywać do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach i w kościele, w rodzinie? Prosimy panią magister Annę Lichoń.
Ja to może pokrzyżuję troszeczkę szyki tutaj ojcu i najpierw wypowiem się, zanim wypowiem się jako matka, to chciałabym się wypowiedzieć jako nauczycielka również, bo pan kurator mówił tutaj o relacjach takich między młodzieżą, o świadectwie patriotyzmu, który właśnie ujawnia się w takich relacjach. Natomiast ja chciałam jako pedagog wspomnieć o tym, że właściwie to my jak nauczyciele mamy swoją postawą tak naprawdę ten patriotyzm głosić. Jeszcze w czasach właściwie dzisiejszych, w których rodzice zrzucili na szkołę większość tak naprawdę obowiązku wychowania, no jest to nieuniknione. Tak naprawdę rodzice pewnie oczekują też od nas, że będziemy rozmawiać z tymi, o tych sprawach właśnie z ich pociechami. Jak to wygląda i czy powinno się mówić o patriotyzmie w szkole? No ja sobie nie wyobrażam inaczej. Być może, że przedmiot mój, którego uczę, język polski, jest specyficzny, ponieważ kontakt, bliski kontakt trzeciego stopnia z literaturą, jaki młodzież ma i przeżywa w czasie lekcji języka polskiego, być może jest specyficzny, ale wymaga, zdecydowanie wymaga wielu komentarzy, odwołań do historii, odwołań do wielkich, sławnych postaci, do wielkiej literatury. I myślę, że jest to takie spotkanie właśnie z patriotyzmem. Ale w dzisiejszych czasach myślę, że literatura inspiruje również, historia, lekcje historii, WOS-u, wiedzę o kulturze, języka polskiego, czy każda inna tak naprawdę, każdy inny przedmiot na pewno ma inspirować do tego, żeby dyskutować z młodzieżą na ten temat, żeby im pokazać, polskiej młodzieży, że nie ma się czego wstydzić, bo ja pamiętam takie hasła sprzed 10 lat, idźmy do Europy. I zawsze młodzież mnie pytała, co to znaczy. Ja mówię, dzieci, to nic nie znaczy, bo my nie idziemy do żadnej Europy, bo my w tej Europie jesteśmy od połowy X wieku i tak naprawdę ani się nie macie czego wstydzić, że jesteście Polakami, nie macie się wstydzić naszego dobra, naszej kultury, ponieważ jest ono wielkie, ponieważ są wielcy Polacy, jest wielka literatura, historia, bohaterowie, którzy tę Polskę rozsławiają. Możecie być dumni z tego, że jesteście Polakami. Myślę, że to jest też taki patriotyzm, który gdzieś tam w tej szkole na każdej lekcji się pojawia, w jakimś tam komentarzu, w jakiejś tam dyskusji z młodzieżą. A poza tym, myślę, przez różnego rodzaju przedsięwzięcia szkolne, które nauczyciele proponują uczniom, jak konkursy patriotyczne, programy patriotyczne, które się odbywają. Natomiast może wrócę teraz do tego, o czym ojciec na początku mówił, z perspektywy matki, do takich rozważań, do wyjścia do rozważań zainspirowały mnie słowa księdza kardynała Wyszyńskiego, który powiedział kiedyś, że obywateli nie produkuje się w fabrykach, to w rodzinie pod sercem matki kryje się naród. No i zdecydowanie te słowa odbieram jako skierowane do wszystkich rodziców, nie tylko do matek, ale również do ojców, do współczesnych rodziców, którzy mają sobie zadać pytanie, co dać osobom, które się kocha najbardziej, własnym dzieciom? Jak najlepiej zapewnić im to dobro nie tylko materialne, ale przede wszystkim duchowe? Co im dać z tego dziedzictwa narodowego? Jaką wizję Polski im przedstawić właśnie w rodzinie? Jakie wartości dla nich w rodzinie mają być najważniejsze? W końcu, czy można ocalić patriotyzm w polskiej rodzinie, we współczesnej polskiej rodzinie? I zawsze, kiedy zadaję sobie takie pytanie, A stawiałam je sobie już wielokrotnie. Odpowiadam, że tak. Moja rodzina jest przeciętną rodziną, naprawdę, niczym się nie wyróżniającą w tłumie. Ale uważam, że takie pytanie powinniśmy sobie wszyscy stawiać i próbować na nie odpowiadać. Bo to jest taka codzienność. Uczenie patriotyzmu to jest codzienność od samego właściwie początku, kiedy maleńkie dziecko uczy, babcia uczy najczęściej wierszyka Kto ty jesteś, Polak mały, kiedy babcia uczy je modlitwy, Aniele Boży, stróżu mój, kiedy dziadek, babcia, jeśli żyją, to chwała Panu, opowiadają o dawnych czasach, być może jeszcze o wojnie, pradziadkowie czy dziadkowie. I chwała im za to, bo wydaje mi się, że właśnie współczesny patriotyzm gdzieś tam wzrasta w takich wielopokoleniowych rodzinach, które są chlubą tak naprawdę Polski. Na Zachodzie ich już nie ma, bo to babcie opowiadają wnukom, to babcie tak naprawdę pokazują im, co jest dobre, oprócz rodziców. Tu muszę to zrobić, uczynić, bo dziękuję mojej babci, która już nie żyje, za to, ale muszę podziękować również babci Zosi z Lubartowa, która za tydzień czy za dwa ma 90 lat. Babciu Zosiu z Lubartowa, z ulicy Popiełuszki, dziękuję Ci za to, że jesteś babcią, matką i że uczysz swoje wnuki i prawnuki. Bardzo Ci dziękuję. Patriotyzm w rodzinie to dla mnie, nie wiem, wieszanie flagi. Proste rzeczy, proste czynności. Wieszanie flagi z okazji świąt narodowych. Małe dzieci, moje małe dzieci pytały się, tato, dlaczego ty to robisz? Więc od razu tak naprawdę nasuwała się odpowiedź, od razu nasuwało się tłumaczenie. Jeżeli ponawiają takie pytania, to tak naprawdę one po pewnym czasie będą już wiedziały dlaczego. One po pewnym czasie będą wiedziały, dlaczego 3 maja jest, czy wokół 3 maja jest taki długi weekend. Nie będą się pytały, dlaczego mogą wyjechać na wakacje, jakiś przedłużony weekend w tym czasie, tylko będą wiedziały, że jest wtedy święto narodowe, ważne święto kościelne i ważne święto narodowe, które w rodzinie również trzeba uczcić. Patriotyzm w rodzinie to poszanowanie tradycji świąt narodowych, ale i przede wszystkim kościelnych, świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. To tak naprawdę pokazywanie dzieciom skrawków Polski. Skrawku, bo nie musimy znać całej Polski, dzieci też nie muszą wszystkiego widzieć. To pokazywanie fragmentów Krosna, historii Bieszczadów, Krakowa, tego wszystkiego, co najważniejsze. To może próba prowadzenia dzieci nie do supermarketów, nie do wielkich galerii w miastach, ale może do muzeum. Może zaproponujmy im inną formę spędzenia czasu, kiedy wyjeżdżamy z dziećmi do miasta albo kiedy w niedzielę idziemy z nimi na spacer. Tak mi się wydaje, że tak powinien wyglądać współczesny patriotyzm w rodzinie. Dziękuję.
Dziękujemy o te dwa wymiary tego patriotyzmu przekazywanego w szkole i w rodzinie. Był to głos pani magister Anny Lichoń, nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. I pozostał nam duszpasterz, ten, który bardzo blisko ma i starsze pokolenie, to znaczy i babcie, i prababcie, i dziadków, i pradziadków, i młodzież, i małżonków, i narzeczonych, i dzieci, które przygotowuje do Komunii Świętej, widzi w parafii, i najczęściej te godziny spędzone w konfesjonale. Ale jest też duszpasterzem akademickim i tutaj myślę, że najbardziej prosimy wręcz o taką refleksję, jak wychowywać do patriotyzmu w Kościele. Ojciec Tadeusz Powiedziński.
Już w tych wypowiedziach moich poprzedników zacnych padało kilka razy to stwierdzenie, że wiara, że trwanie w Kościele, religijność i patriotyzm bardzo się łączą. I właściwie trudno nawet nam to rozdzielić. Nawet słuchając tych wypowiedzi przez moment pomyślałem, może zdanie zbyt, które się nie powinno głośno powiedzieć, ale zdanie takie, czy można być dobrym patriotą, a jednocześnie niewierzącym człowiekiem. Zdanie chyba za mocne pytanie, ale aż takie sobie postawiłem. Otóż myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak gigantyczne zasługi ma nasza wiara, trwanie nasze w Kościele, w Polsce, dla kształtowania całych pokoleń, patriotyzmu w całych pokoleniach. choćby, no pozwolę sobie nawiązać do tego wydarzenia, które nas tu dzisiaj w Krośnie gromadzi, to znaczy ten jubileusz Matki Bożej, te 350 lat cudu, jakiś, no powiedzmy, jakieś cudu na podobieństwo tego cudu cudownej obrony Jasnej Góry, bo to jest pewna analogia. I dla tych ludzi, których, że tak powiem, strach i obawa o własne życie, i o własny dobytek, o własne miasto, ten strach ich przyprowadził do Matki Bożej i potem ta Matka Boża im pozwoliła cieszyć się dalej tym trwaniem, tym w swoim mieście i ze swoim dobytkiem. I na pewno ci ludzie byli i tamte pokolenia, ale też no i my jako ich następcy, i oni byli, my jesteśmy Maryi wdzięczni. I to się tak przeplata niezauważenie, ta miłość do tego swojego skrawka ziemi i ta miłość do Boga. To się łączy no w sposób taki oczywisty dla człowieka wierzącego. I co jeszcze? Biskup Adam Lepa mówił, że pierwszym, który jak wiadomo jest ekspertem od mediów, ale i od patriotyzmu, mówi, że pierwszym zadaniem w kształtowaniu, w przekazywaniu patriotyzmu młodym pokoleniom jest mówienie o patriotyzmie. Po prostu podejmowanie tego tematu, więc myślę, że dzisiaj robimy dobry uczynek podejmując ten temat, ale myślę, że właśnie Kościół, przeżywając to choćby takie małe, czy tam lokalne jubileusze jak ten nasz, też czynimy dobry uczynek dla młodego pokolenia, bo nagle setki, tysiące młodych ludzi w Krośnie, w okolicach słyszą o wydarzeniu sprzed 350 lat, o tym, że ta ziemia byłaby inna, gdyby nie wiara ich przodków. I to się, myślę, że to jest wielka wartość, że to się wszystko tak przenika i potem przynosi zadziwiające owoce. Pozwolę sobie powiedzieć to, co też chyba wszyscy wiemy, ale o zadziwiającym owocu, jaki widać poza Polską w tej chwili, wśród tych młodych Polaków, dwudziestokilkoletnich, trzydziestoletnich, którzy masowo wyjeżdżają na Zachód. Wszyscy to przeżywamy z pewnym niepokojem, z pewną obawą, odczytujemy w tym porzucanie ojczyzny czasami, ale tam ku zaskoczeniu okazuje się, że ci młodzi Polacy manifestują swój patriotyzm. Manifestują, nie wstydzą się bycia Polakami, już się to skończyło, są dumni z bycia Polakami. No i wszyscy doskonale wiemy, że to się łączy z polskimi kościołami, z polskim duszpasterstwem na emigracji, nie? Dla mnie jest to cudowne odkrycie, jak wielu młodych ludzi, studentów wyjeżdżających do pracy, wielu młodych ludzi wyjeżdżających sobie gdzieś tam dorobić, ustawić się, jak nagle oni odkrywają swoją polskość. Tam. Dopiero tam. Chyba tyle takich moich refleksji na dzień dobry. Dziękuję.
Dziękujemy. Jeszcze tutaj słowo widzę, że chce zabrać ksiądz dr Waldemar Janiga. Prosimy bardzo, oczywiście.
Chciałbym tak dopełnić też tych naszych wspólnych tutaj wypowiedzi, a zwłaszcza tego obszaru wychowywania w Kościele. Gdy tak popatrzymy na te różne obszary życia Kościoła, oddziaływania duszpasterskiego, to ja tylko przywołam trzy takie obszary, gdzie w sposób taki bardzo konkretny można wpływać na kształtowanie postaw patriotycznych, na przekazywanie wartości ewangelicznych. To jest chociażby cały obszar związany z nauczaniem religii, z katechezą, także z katechezą parafialną. Przecież mamy właściwie na każdym etapie edukacyjnym katechezy o patriotyzmie. Oczywiście wiadomo, że za katechezami musi stać katecheta, który będzie tym świadkiem tego patriotyzmu, animatorem, przede wszystkim świadkiem wiary. Ale jest konkretny materiał do wykorzystania, do systematycznego przekazywania tych wartości patriotycznych. I to począwszy od dzieci tych mniejszych, a skończywszy na programie dla szkół ponadgimnazjalnych. Wspaniałym obszarem tutaj kształtowania postaw patriotycznych jest cały obszar kaznodziejstwa. Mamy piękne tradycje. Gdybyśmy tak popatrzyli na historię kaznodziejstwa polskiego, patriotycznego, to przecież możemy mówić o wspaniałych, dziękczynnych kazaniach za zwycięstwo pod Grunwaldem. Kazania sejmowe, kazania obozowe, wtedy kiedy rycerstwo polskie prowadziło, przygotowywało się do bitew, trzeba było ich kształtować, formować. Mamy wspaniałe przykłady kaznodziejstwa z XIX wieku. Chociażby gdybyśmy wzięli tylko pod uwagę działalność naszych zakonów, czy tutaj goszczących ojców redemptorystów, czy ojców zmartwychwstańców, księdza Kajsiewicza, Semenenkę, czy w ogóle kaznodziejstwo dwudziestowieczne. A przecież to nie kto inny, tylko jeszcze nie tak dawno właśnie za wiarę i ojczyznę umierał tragicznie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Do historii przechodzą jego kazania patriotyczne. Dziś jest sługą Bożym, czekamy na jego beatyfikację. Sądzę, że ta beatyfikacja będzie jakimś takim znakiem dla tych ludzi, którzy dzisiaj chcą niszczyć Kościół także. Ale trzecim takim obszarem, o którym chcę wspomnieć, to jest obszar tego szczytu życia chrześcijańskiego, jakim jest liturgia. Liturgia, która zbliża nas tak bardzo do tej rzeczywistości niebiańskiej, nadprzyrodzonej, która zawsze łączy się z jakąś ofiarą, uczy nas wierności, a patriotyzm, zresztą o tym wspominaliśmy, o czym przypomina nam święty Tomasz z Akwinu, właśnie łączy się zawsze z wiernością i z ofiarą. I pewnie moglibyśmy jeszcze wiele innych obszarów życia duszpasterskiego i kościelnego wymieniać, ale może tylko jeszcze o jednej takiej mojej obserwacji. Czasami tak się zastanawiałem nad kalendarzem liturgicznym i kalendarzem tym świeckim, tak to nazwijmy. One doskonale ze sobą korelują, a w rzeczywistości polskiej, która jest zasadzona na wierze Chrystusowej i na kulturze, która z tej wiary wyrosła, te daty na siebie wręcz zachodzą. Święta kościelne są świętami kościelno-państwowymi. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby z racji rocznicy Konstytucji 3 maja, a zarazem świętowania uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, czy cudu nad Wisłą, czyli także święta wniebowzięcia Maryi, czy z okazji niepodległości, nie wspomnieć o tym wymiarze życia narodowego, który łączy życie z wiary z życiem narodowym, z wartościami narodowymi.
Jak wychowywać do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach i w kościele? Nasi goście to ksiądz dr Waldemar Janiga, ojciec dr Marian Gołąb, ojciec Tadeusz Pobiedziński, pan Maciej Karasiński, jak również pani Anna Lichoń. Zapraszamy do telefonowania, do współtworzenia tej audycji. Zastanawiamy się oczywiście nad wychowaniem do patriotyzmu. 013 436 81 02 lub 013 436 18 31. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jan z Nowego Targu. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich gości zgromadzonych w studiu ojca Benedykta. Myślę, że dzisiejszy temat, który szanowni goście podnosicie, jest bardzo ważny. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu. Myślę, że szkoła ma wiele w tym kierunku do zrobienia i robi dużo, ale myślę też jest bardzo ważne wychowywanie przez harcerstwo. Między innymi chociażby scouting. Tam młodzież i dzieci szczególnie są po prostu w nauczaniu patriotyzmu, jak i również przy parafialne, między innymi ruchy oazowe. To Kościół ma w tym ogromną zasługę. Wypada tu mi przypomnieć księdza Franciszka Blachnickiego. Chociażby kultywowanie takich spraw jak abstynencja, to uczy tej młodzieży między innymi moralnej postawy. i też jest w duchu patriotyzmu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tą po prostu audycję, za ten temat poruszany. Myślę, że goście zgromadzeni będą mieli w tym kierunku również coś do powiedzenia, zwłaszcza chodzi o harcerstwo. I ja, korzystając z tej okazji, pragnę bardzo serdecznie pozdrowić ojca z Nowego Targu, ojca Piotra Marszałkiewicza. Myślę, że na pewno słyszy i słucha. Szczęść Wam Boże!
Bóg zapłać, pozdrawiamy Nowy Targ, więc w pierwszym momencie pomyślałem sobie, że będziemy mieli patriotyzm po góralsku, oczywiście przypomnienie dwóch wielkich postaci. Pierwsza postać to Oaza i ksiądz Franciszek Blachnicki i druga postać to święci harcerze, ale tutaj kilka słów refleksji nad wypowiedzią sprowokowaną przez pana Jana prosimy ojca doktora Mariana Gołąba.
Bardzo dziękuję za te wszystkie wypowiedzi i za zaproszenie mnie w ogóle do tej dyskusji, do tego dzielenia się. Przyznam się, że im dłużej uczestniczę w tym spotkaniu, tym bardziej wzrasta we mnie świadomość i przynaglenie i poczucie odpowiedzialności, jak ważną rolą jest wychowywanie młodego pokolenia kapłanów, którzy później często w tych różnych miejscach odpowiadają właśnie za taką oazę. Często są opiekunami grup harcerskich, głoszą kazania, idą na katechezę i tam właśnie w tamtych różnych miejscach oprócz głoszenia Chrystusa, a może i razem z głoszeniem Chrystusa mają uczyć szacunku wobec narodu, mają uczyć po prostu patriotyzmu.
Dziękuję. Jeszcze parę słów ksiądz doktor Waldemar.
Ja też bardzo dziękuję za przypomnienie tej wspaniałej postaci księdza Franciszka Blachnickiego. Proszę Państwa, tak jak słuchałem właśnie Pana, który zadzwonił z Nowego Targu, przypomniał mi się wiersz Zbigniewa Herberta, który określał te czasy, w których właśnie ksiądz Franciszek Blachnicki działał, zakładał ruch oazowy. Ruch oazowy, który komuniści chcieli zniszczyć. Wszystko robili, żeby zniszczyć oazę. Właśnie w tym ruchu oazowym rodziło się przywiązanie do ojczyzny, poszanowanie dla ojczyzny, dla tych prawdziwych wartości. Kiedyś właśnie Herbert pisał tak, że żyliśmy w czasach, które zaiste były opowieścią idioty, pełną hałasu i zbrodni. Krążyli wokół ciebie sofiści i ci, którzy myślą młotem. Dialektyczni szalbierze, wyznawcy nicości. To pisał do Henryka Elzenberga i pisze dalej tak. Patrzyłeś na nich przez lekko załzawione okulary, wzrokiem, który wybacza i nie powinien wybaczyć. I pewnie ksiądz Blachnicki i każdy z nas wybaczył to, co ci ludzie robili wtedy z narodem polskim. Ale dzisiaj Panu Bogu trzeba dziękować, że tacy ludzie jak ksiądz Franciszek Blachnicki byli, żyli, bo jeśli dzisiaj dziękujemy za wolną Polskę, to między innymi takim ludziom. To, że dzisiaj spokojnie możemy śpiewać Boże coś Polskę i kończyć ojczyznę wolną, pobłogosław Panie, to między innymi tak, dzięki właśnie księdzu Franciszkowi Blachnickiemu.
Ale czy księdze Waldemarze, zgodzi się ksiądz ze mną, że trzeba takich ludzi teraz szukać, aby i wokół takich ludzi się gromadzić, jak ksiądz Franciszek Blachnicki, i formować takich ludzi, żebyśmy w tej sytuacji, która jest Polski wolnej, gdzie możemy tak śpiewać, ale do takiej prawdziwej wolności jeszcze nam bardzo to, a bardzo daleko poszukiwać, prawda?
Oczywiście, że się zgodzę, tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, które stawiają właśnie takie wyzwania. W ogóle jestem przekonany, że patriotyzm będzie się zakorzeniał w polskiej rodzinie. Będzie w szkole, także w kościele czy w środkach masowego przekazu, jeśli będą ludzie, którzy będą mieli taką pasję zarażania innych patriotyzmem, wartościami, bo trzeba mieć coś w sobie, w duszy, coś takiego wrażliwego, żeby dzielić się tym, co jest w sercu, co gdzieś głęboko jest w sercu, z innymi. I
Ja myślę, że trzeba się dzisiaj dużo modlić za ojczyznę, w ogóle za ojczyznę. To jest też jakiś znak czasu. Modlitwy za ojczyznę. I tutaj myślę, że warto podziękować w tym gronie wszystkim, którzy tworzą Radio Maryja i rodzinę Radia Maryja, ponieważ na falach tej rozgłośni, tej modlitwy tak wiele płynie za naszą ojczyznę. Bardzo dziękujemy. Ale też trzeba się modlić o takich świętych, gorliwych i duszpasterzy, i nauczycieli, nie tylko nauczycieli, ale nauczycieli, jak mówił już Paweł VI, później powtarzał to Jan Paweł II, przypominał, nauczycieli, którzy byliby świadkami.
Dziękuję bardzo, panie kuratorze. Oczekuję słuchacz, więc wrócimy do tej myśli, dobrze?
Dobrze.
Dobrze, ja bardzo przepraszam. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Dziękuję serdecznie za piękną audycję, wspaniałą audycję i potrzebną audycję. Chciałbym ze swojej strony może wskazać na wielkie niebezpieczeństwo, na które jest narażona nasza ojczyzna. Mianowicie mamy dzisiaj do czynienia z metodycznym kruszeniem tożsamości nas jako Polaków. Ale w jaki sposób? Poprzez forsowanie regionalizmu. Regionalizmu, czyli budowania odrębności kulturowej względem i kosztem macierzy. Mam przed sobą książkę na temat Polaków spod znaku rodła. I tu pozwolę sobie zacytować jedno zdanie. Naturalnie, o ile ludzie tworzący tą grupę z księdzem doktorem Bolesławem Domańskim na czele mieli do czynienia z frontem germanizacyjnym, który musieli odeprzeć, o tyle my dzisiaj nie mamy może takiego frontu germanizacyjnego, ale pewne metody są analogiczne. I z tejże książki. Germanizacyjna polityka najpierw w Prusach Królewskich, później w Cesarskiej Pruskiej Rzeszy, wreszcie w Pruskiej Republice niezmiennie poniżała słowo Polak. Obelżywym w języku niemieckim terminem Polakę lub Polak. Natomiast wywyższała odrębności regionalne. Nie polskość mowy i obyczaju była istotą polskiego Ślązaka, Warmiaka, Mazura czy Kaszuba, ale śląskość, warmijskość, mazurstwo, kaszubstwo. Treść tych dwóch zdań, które przytoczyłem, sięga roku 1922. Dzisiaj forsowanie regionalizmu, proszę zauważyć, i nawet spośród słuchaczy Radia Maryja, którzy dzwonią do audycji, czasem się wypowiadam w moim regionie. Uważajmy na słowo region. Może lepiej w tej części Polski, gdzie mieszkam. Na Kaszubach, w tej części Polski, gdzie mieszkam, na Śląsku, w tej części Polski, gdzie mieszkam, na Mazurach. Może w ten sposób się łatwiej subtelna różnica, ale nadająca kierunek i ton. Mam przed sobą również książkę Wychowanie do patriotyzmu pod redakcją doktora księdza Waldemara Janigi. Bardzo wartościowa pozycja. Gruba, jeszcze jej nie przeczytałem, wybiórczo tylko potraktowałem i mogę tylko potwierdzić, że budowanie patriotyzmu w rodzinie dokonuje się trudno. Ale ja pamiętam, może nie będę się odnosił do tego, co dzisiaj się dzieje w mojej rodzinie, załóżmy, ale odwołam się do tego, co było w mojej rodzinie, kiedy byłem dzieckiem. A więc, kiedy szedłem z rodzicami, na przykład do mojej chrzestnej na spotkanie imieninowe, za każdym razem był gramofon i brzmiały pieśni orkiestry podwórkowej z Chmielnej. Warszawskiej orkiestry podwórkowej z Chmielnej. Słowa tych pieśni mam do dziś w swojej mentalności, w swojej pamięci. I tutaj, tak jak pani uczestnicząca dzisiaj w audycji wspomniała, że ważnym elementem jest wieszanie flag, poszanowanie tradycji, dodałbym jeszcze szacunek dla języka polskiego. I dołączyłbym te pieśni. To są gesty, drobne gesty, o które powinniśmy zadbać. Może niech to będzie tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem, pozdrawiamy bardzo gorąco. Wrócimy do tej myśli, której nie zdążył powiedzieć Pan Kurator Oświaty, Pan Maciej Karasiński, a potem poprosimy o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi księdza doktora Waldemara Janigi, tym bardziej, że to właśnie pod jego redakcją ukazała się ta, myślę, że jego patriotyzmie zbyt cienka pozycja, wychowanie do patriotyzmu. Prosimy, panie kuratorze.
Cóż, ja powrócę do myśli, które poruszył pan z Nowego Targu. Bardzo cenny kierunek naszych tu rozważań. Ukierunkował nas na te osoby cenne, na których powinniśmy się opierać, budując patriotyzm. Ja chciałbym wskazać kilka takich gremiów, osób, na których widzę możliwość oparcia i swoje działania staram się opierać. Chodzi mi tu na przykład o księży katechetów, czy katechetów w ogóle, a w tym kierunku idąc, doceniając rolę katechetów w kształtowaniu postaw całego kościoła moralnego, ale również właśnie postaw patriotycznych, uważam, że powinniśmy jako społeczeństwo docenić rolę katechety stałego. Czyli katechety, który ze szkołą, zwłaszcza z dużą szkołą, będzie związany przez dłuższy czas, będzie mógł, wrastając w społeczność szkolną, swoją osobowością, swoim przykładem pociągać młodzież. Jest to ideał, który był kształtowany jeszcze w II Rzeczypospolitej. Miał duże tutaj sukcesy. Chciałbym, żeby ta idea w naszych czasach zmartwychwstała, żebyśmy pozyskali jak najwięcej katechetów stałych. Zapraszam wszystkich młodych księży.
Panie kuratorze, myślę, że marzenie nie jednego, jeżeli nie prawie wszystkich katechetów, być prefektem danej szkoły.
Właśnie, tak się właśnie, to nazywa. Ksiądz prefekt.
Tak.
Ja już zwróciłem się do księży biskupów, z którymi mam przyjemność współpracować w województwie podkarpackim. Uzyskałem piękne listy potwierdzające właściwy kierunek. Będę wszystko robił, żeby cokolwiek będę w tym zakresie mógł się przyczynić, żeby tą ideę propagować. Natomiast chciałbym zwrócić również uwagę na takie wartościowe organizacje i ludzi w tych organizacjach, jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Strzelec. Tam jest wielu ciekawych ludzi, którzy pociągają za sobą młodzież, są takimi wzorcami. No niestety nie jest ich tyle, żebyśmy byli z tego w pełni zadowoleni. I tutaj jest prośba, aby nauczyciele jak najszerzej się włączali w ten ruch skautowski, ten ruch skautingu, który może pomóc w budowaniu postaw patriotycznych. One są bardzo ważne. Takie zarażanie swoim przykładem i stwarzanie aury. Myślę, że bardzo istotną rolę w tym procesie wypełniają dyrektorzy szkół, którzy mogą swoim nazwiskiem, opieką, wskazaniem młodym nauczycielom budować ich, umacniać w tym właśnie trwaniu, opiekowaniu się młodymi ludźmi, a nie zaś ich karcenia, czy w jakiś sposób stawiania kłód, bo tak niestety czasami się zdarza.
Dziękujemy. Podkarpacki kurator oświaty, pan Maciej Karasiński, ksiądz dr Waldemar Janiga. Prosimy ustosunkowanie się do tej wypowiedzi pana Krzysztofa z Malborka.
Dziękuję za tę wypowiedź. Ja pragnę przywołać to, co powiedziałem w tym słowie wprowadzającym. Pragnę odwołać się do słów Jana Pawła II z książki Pamięć i Tożsamość. Otóż papież mówi tak. Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. A zatem
warto budować taki patriotyzm, czy rozumieć tak patriotyzm, by w tym rozumieniu znalazł się szacunek dla innych narodów, kultur i religii. I tutaj nie bałbym się, tak jak nasz radiosłuchacz, tego regionalnego wymiaru patriotyzmu, bo wydaje mi się, że kluczem to jest takie ukształtowanie świadomości człowieka, by ojczyzna była kategorią aksjologiczną. Chodzi o wykreowanie rozumienia ojczyzny jako pewnej wartości. I wtedy łatwiej jest człowiekowi o relację do ojczyzny, naszej matki Polski, do tej małej ojczyzny, czyli środowiska, w którym się żyło, gdzie się ma swoje korzenie. Bo człowiek musi być zakorzeniony, bo człowiek znikąd, no to jest kto? Ja bym się bał ludzi znikąd, bez rodowodu. Bo wtedy nie wiadomo, czego się można spodziewać po takim człowieku. I przede wszystkim na to pojęcie ojczyzny składa się wiele składników, ale ojczyzna to są ludzie. To przede wszystkim są ludzie. A skoro tak, to tylko ludzie potwierdzają wartość drugiego człowieka. A zatem jeśli będzie to właściwe rozumienie ojczyzny, to już nie rzecz w samym nazewnictwie, tylko przede wszystkim w świadomości tego, kim się jest, skąd się pochodzi, gdzie się jest zakorzenionym, co jest tam w sercu, w duszy. I same nazewnictwo wtedy nie ma, wydaje mi się, jakiegoś takiego znaczenia.
Prosimy jeszcze pani magister Anna Lichoń.
No, również myślę, że taki podział na patriotyzm regionalny, kaszubski, patriotyzm podkarpacki nie ma żadnego sensu, dlatego że poprzez właśnie taki patriotyzm lokalny tej małej ojczyzny uczy się tego szerokiego patriotyzmu, bo no, ja mam tutaj na myśli, w tym momencie przychodzi mi na myśl program, który moje świetne koleżanki ze szkoły opracowały i wdrażają go w życie właściwie rokrocznie, z każdą nadchodzącym nowym pokoleniem do szkoły. Jest to program właśnie związany z patriotyzmem lokalnym, z całym dorobkiem kulturowym, narodowym tutaj, Krosna i okolic, i tak naprawdę jest on potrzebny, bo my jako nauczyciele to widzimy, że poprzez to, że te dzieci, które bardzo często ucząc się w Krośnie, ale pochodzą z wiosek podkrośnieńskich, albo nawet z samego Krosna, ale nie mają tej świadomości właściwie w jakim mieście żyją, co tutaj wokół ich, co ich otacza tak naprawdę, jakie wartości mają w zasięgu ręki. I szkoła jest od tego, żeby ich uczyć właśnie takiego lokalnego patriotyzmu, takiej miłości do Krosna, miłości do krośnieńskiej ziemi, miłości do tego dorobku, do kościoła franciszkanów, do kościoła farnego, do naszego krośnieńskiego rynku, do zamku odrzykońskiego, do tego wszystkiego, co naprawdę mamy w zasięgu ręki. Jeżeli zrobimy to wszędzie, w całej Polsce, takie umiłowanie tego, co dziecko, młodzież ma na wyciągnięcie ręki, to wcale się nie obawiam, że będzie to podzielone.
Wtedy tę rękę będziemy chcieli wyciągać dalej, poznawać to, co jest.
Myślę, że to urośnie do takiego patriotyzmu w ogóle ogólnego, patriotyzmu ojczyzny.
Powstaje pytanie, które oczywiście kierujemy teraz do ojca doktora Mariana Gołębia. Jak żyć patriotyzmem, umiłowaniem swojej ojczyzny w momencie, gdy żyjemy w bardzo takiej, no mówiąc krótko, globalnej wiosce. Gdy ten świat nagle stał się tak bardzo szeroki, a jednocześnie tak bardzo mały, jak tutaj polskość, bo mówimy o patriotyzmie, czyli jako Polacy umiłowaniu naszej ojczyzny.
Takim niebezpieczeństwem, myślę, że o którym warto tutaj powiedzieć i wspomnieć, jest nacjonalizm, który w zetknięciu z innymi kulturami, z innymi narodami, które mają swoją tradycję i historię, po prostu nam grozi. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Słowacji w Nitrze w 1995 roku powiedział: patriotyzm tak, nacjonalizm nie. Bo to jest taka niewielka granica, którą można łatwo przekroczyć w rozumieniu patriotyzmu. Nacjonalizm
to jest ubóstwienie swojego narodu, uważanie go za jedyny, doskonały, wyłącznie godny szacunku i miłości. Jeśli tak byśmy patrzyli na patriotyzm, to jesteśmy w niebezpieczeństwie. My musimy sobie uświadomić, że patriotyzm domaga się szacunku wobec innych narodów. Jesteśmy w Europie i Polska ma tutaj swoją wartość, swoją godność. Również i inne narody podobnie wymagają szacunku. Jak wspomniałem, jestem rektorem seminarium, które jest międzynarodowe. Mamy tam 6 narodowości. Oczywiście najwięcej jest Polaków, ale są również i Ukraińcy, są i Słowacy, jest Uzbek, czyli mamy gościa z Azji. I są również i bracia z Kenii, czyli z Afryki. I przychodzi nam po prostu żyć w takiej wspólnocie i uczyć się patriotyzmu. Powiem tutaj o kilku takich podstawowych takich przejawach, które nas wiele uczą. Od chociażby uczyliśmy się wszyscy w pewnym momencie śpiewać kolędy po ukraińsku. Polacy śpiewali również i kolędy po ukraińsku czy po słowacku. Ci bracia, którzy przyjechali z różnych stron, przywieźli ze sobą swoje flagi narodowe. Cieszy mnie fakt, kiedy wchodzę do celi jednego z braci i widzę, że tam u niego gdzieś tam na ścianie wisi flaga ukraińska. Myślę sobie, pamięta o swoich korzeniach. Czy bracia, którzy przyjechali z Afryki, studiują w seminarium, przywieźli ze sobą taką fustę, w którą chodzą ubrani Masajowie w Afryce. I gdzieś tam przy jakiejś okazji, jakiegoś występu żywej szopki wyszli ubrani właśnie w taką chustę Masajów i zaczęli śpiewać i grać na bębnach. To wszystko nas po prostu uczy pewnego rodzaju szacunku, jakkolwiek ciągle żyjemy w takim niebezpieczeństwie też i nacjonalizmu. Powiedzenia sobie, nie, moja kultura jest najważniejsza, ona jest najpiękniejsza, ona ma najwięcej do powiedzenia. Musimy się w Europie uczyć szacunku wobec kultur. Dopiero wtedy możemy stworzyć jedną wspólną, piękną, wspaniałą Europę.
Wrócimy do tych myśli. Na pewno jeszcze nie jeden słuchacz sprowokuje nas do tego, abyśmy o tym patriotyzmie wciąż tutaj wspólnie rozważali. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja chciałbym poruszyć taki aspekt, jaki właśnie dobrze? Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz kładł wielki nacisk na wychowanie młodzieży, a szczególnie młodzieży opuszczonej. I chciałem właśnie przytoczyć jego wspaniałe słowa, bardzo mnie poruszyły i zachwyciły. I oto one. Wychowanie młodzieży jest sprawą serca. Ten, kto wierzy, że jest kochany, sam też kocha. I właśnie moim zdaniem patriotyzm wobec swojego narodu przejawia się miłością do drugiego człowieka. Jeżeli na przykład będziemy kochać swojego brata do końca, to przejawiać się to będzie patriotyzmem do swojej ziemi ojczystej. I właśnie błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, gdy zakładał placówki niedaleko właśnie w miejscu piastowym, pokazywał swoim wychowankom, jak bardzo łatwo być patriotą, ale w tych czasach, w których oni żyli podczas zaboru austriackiego, było to właśnie bardzo trudne i właśnie on jest dla nas takim, można powiedzieć, wzorem w tym, jak stać się doskonałym patriotą. I właśnie takiemu świętemu, choć teraz jeszcze błogosławionemu, chciałbym serdecznie podziękować, ponieważ jest właśnie moim rodakiem i jestem bardzo z tego dumny.
Dziękujemy. Czy może pan się przedstawić nam, ponieważ... Halo?
Z
imienia.
No nie jestem panem, jestem bardzo młodym człowiekiem i właśnie...
No to... po prostu młody człowiek, tak?
No, pierwsze gimnazjum.
Ach, czyli klasa gimnazjalna. Dobrze, pozdrawiamy cię bardzo gorąco, dziękujemy za tę wypowiedź.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich Michalitów i siostry Michalitki pracujące w Pruchniku.
W Pruchniku. Dziękujemy, pozdrawiamy. Panie kuratorze, prosimy bardzo.
Ja chciałbym podziękować za ten głos, ale chciałbym się też jeszcze odnieść do tych wartości, jak niesie patriotyzm w wymiarze kontaktów międzynarodowych. Żyjemy w takim obszarze na styku kultur Polski, Ukrainy. Jest to bardzo ważne, żebyśmy wychowywali w duchu miłości i prawdy i szacunku wzajemnego. Żyjemy nawet w tej chwili w takim czasie dość burzliwych debat, dyskusji nad skutkami akcji Wisła. Rozcierają się różne poglądy. Nie jest dobrze, jak się nie mówi prawdy, więc musimy żyć w prawdzie, bo prawdziwa miłość i prawdziwy patriotyzm to również musi być oparty na prawdzie. Są to trudne czasami tematy, ale myślę, że te rozmowy i to rzeczywiste wychowanie do patriotyzmu takiego właśnie nie nacjonalizmu, tylko patriotyzmu pomaga zrozumieć się wzajemnie. Ciężko by było chyba zrozumieć człowieka, który nie jest patriotą jakiegoś narodu, jakiegoś państwa, nie wywodzi się, nie jest głęboko osadzony. I ciężko by było mu wytłumaczyć, co to znaczy miłość do ojczyzny, prawda? I nie chciałby, czy nie mógłby pewnie nas zrozumieć w niektórych kwestiach. Dlatego uważam, że ten obszar jest bardzo ważny i powinniśmy szczególnie mu zwracać na to uwagę. Ja ze swojej strony podejmuję szereg wysiłków w tym zakresie, żeby z młodzieżą tu Euroregionu, ze strony Słowacji, Ukrainy nawiązywać kontakty, żeby nawiązywać kontakty między skautami, między nauczycielami, żeby budować mosty, które ten obszar będą właściwie zagospodarowywać.
Dziękujemy. Mówił pan kurator oświaty podkarpacki kurator oświaty, żeby nie pomyśleć, że to nazwisko, Maciej Karasiński. Oczywiście słuchając wypowiedzi tego młodego człowieka, wspomniałem sobie zapis w kronikach klasztornych przy naszym seminarium w Tuchowie, gdy to jeden ze starszych ojców zapisał, patrząc na młodych studentów, którzy dokonali jakiegoś tam wyczynu w trasy, bardzo długiej trasy górskiej, i napisał: w momencie, gdy taką młodzież mamy, nasze zgromadzenie przetrwa, i możemy powiedzieć, jeżeli taką młodzież mamy, która zaczytuje się i rozważa historię, życiorysy świętych swojego regionu, swojej miejscowości, to rzeczywiście nasz patriotyzm ma szansę przetrwania. Kochani, jest tutaj bardzo dużo głosów. Pani Anna Lichoń chce coś powiedzieć. Chce coś powiedzieć ksiądz dr Waldemar Janiga, ale wciąż pokornie, cicho czeka ojciec Tadeusz Pobiedziński. Prosimy bardzo, odbierzemy kolejny telefon.
Chciałem nawiązać troszeczkę do tego, co mówił ojciec Marian, przywołując problem nacjonalizmu, i przypomniało mi się, jak kilkanaście lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych i mając dużo wolnego czasu w czasie wakacji, chciałem obejrzeć olimpiadę, bo akurat była olimpiada. Miałem rzeczywiście sporo czasu, miałem telewizor z wieloma kanałami, pstrykałem po tych kanałach. I z tej olimpiady było mnóstwo relacji, ale tam byli tylko i wyłącznie, proszę mi uwierzyć, zawodnicy amerykańscy. Jeżeli bieg wygrywał Amerykanin, to go wygrywał 8 razy, powtarzany. Ale jeżeli Amerykanin był trzeci, to wszystkie kamery były skierowane na trzeciego. Nie było zwycięzcy, był tylko ten, który zajął trzecie miejsce albo szóste, ale to był Amerykanin. Nie było żadnej tabeli, gdzie można było zobaczyć wyniki Polaków czy kogokolwiek innego. To była olimpiada amerykańska. Otóż myślę, że to właściwie nacjonalizm, to jest uczenie nacjonalizmu. I myślę, że no, taki mały ukłon w stronę tego jednego z punktów naszego wieczornego spotkania, jak wychowywać do patriotyzmu w mediach. Na pewno pokazywać sprawy polskie, pokazywać sprawy związane z polską historią, z polską kulturą, z polskim, z pięknem polskiej przyrody, z polskim dziedzictwem. Na pewno. Wiadomo, że polskie środki masowego przekazu te finansowane z budżetu, te finansowane ze składek obywatelskich mają misję, mają społeczną misję. W tej misji są wpisane procenty, jest wpisane procentowo, ile powinno być programów, które powstają w Polsce, ile polskojęzycznych i tak dalej. To jest wszystko straszliwie omijane. Program jest, że tak powiem, po polsku, zrealizowany przez polskich producentów, ale jest to kopia, kalka programu zachodniego z całym tamtym ładunkiem, który jest tutaj no, przemycany. Wiem, że temat jest no, ogromny. Kwestia wychowania patriotycznego w mediach i nawet to, co dzisiaj ojciec dyrektor powiedział, gdy się łączył z nami w kościele, powiedział no, rzecz właściwie przerażającą tak naprawdę. Jeden, jedyny nasz dziennik jest gazetą, która jest całkowicie polska. Wszystkie inne codzienne gazety są obcy kapitał. No, rzeczy porażające. Jak wiadomo, że nie są te obce źródła zainteresowane tym, żeby rozwijać, utrzymywać zdrowy polski patriotyzm. Więc no tym bardziej rzeczywiście ukłon najszczerszy i najprawdziwszy w stronę Radia Maryja za to, że jest tym medium, jest tym środkiem przekazu, który rzeczywiście o polskie sprawy dba i polskie sprawy pielęgnuje i oby takich środków przekazu było więcej, które o polskie sprawy naprawdę się troszczą. No do takiego odwołuję się, do takiego naszego powszechnego odczucia, gdy oglądamy, gdy włączymy którykolwiek kanał telewizyjny, no jak wiele tam miernoty, która nie ma nic wspólnego z polskością.
Dziękujemy ojcu Tadeuszowi Pobiedzińskiemu i odbieramy kolejny telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem jednej rzeczy powiedzieć na marginesie właśnie tego, tych mediów. Państwo wymieniliście wszystkie takie sztandarowe postacie, jeżeli chodzi o patriotyzm, łącznie z tą osobą, z tą uczennicą, która płacze. I z czego wynika nasz patriotyzm polski? On wynika z jednego prostego faktu, z faktu naszego cierpienia i krzywdy ludzkiej. Jeżeli ktoś łączy to z nacjonalizmem, to popełnia błąd. Po prostu nasz patriotyzm my ściśle łączymy z Jezusem Chrystusem i taka jest nasza kultura polska i tak zawsze było. I te wszystkie sztandarowe postacie i nie tylko. Wiele tysięcy ludzi to łączy nas jedna wspólna cecha. Fakt cierpienia. I z tego wyrasta ten patriotyzm polski i z niczego innego, z naszej wiary. I dziękuję za tę audycję, ponieważ z tej audycji jak gdyby to wynika. I szczęść Boże za audycję. Pozdrawiam ojca Benedykta. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pozdrawiamy pana Jana, pozdrawiamy Łódź i odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna Zżarek. Witam gości i ojca Benedykta. W dziejach Polski patriotyzm był zawsze połączony z wiarą katolicką. Tysiącletnia historia Polski wykazała, że Polska rosła w siłę i potężniała, gdy naród wiernie trwał przy Bogu. Gdy naród i rządzący tracili wiarę, na Polskę spadały nieszczęścia. Te tysiącletnie doświadczenia Polski przyczyniły się do stworzenia swoistego testamentu. Albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. Dzisiejsze media i liberalno-lewicowi politycy zwalczają Kościół, kapłanów i wiarę. Również jest zwalczany i ośmieszany patriotyzm jako niepotrzebny relikt, przy czym kraje ościenne postępują dokładnie odwrotnie. Analizując dekalog, zauważylibyśmy, że zawiera on również pierwiastek patriotyczny. Dzięki temu rządowi i panu ministrowi Giertychowi sytuacja w szkołach zaniedbanego dotychczas patriotyzmu na korzyść kosmopolityzmu nieco się poprawiła, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Przede wszystkim należałoby zwiększyć ilość godzin historii i wprowadzić nowe podręczniki bez fałszów historycznych, podbudowujących dumę młodych ludzi z bohaterskiej przeszłości Polski. Należałoby również uwzględnić w podręcznikach naukę Jana Pawła II o Polsce oraz prawdziwą rolę świętej inkwizycji i wprowadzić temat martyrologii kapłanów polskich na przestrzeni dziejów. okazuje się, że prawie każda męczeńska śmierć kapłana związana była z obroną wiary i polskości. Prawdę o świętej inkwizycji i martyrologii kościoła i kapłanów powinni wprowadzać katecheci na lekcjach religii. I chciałam jeszcze dodać, że obecnie jest w sprzedaży Fundacji Nasza Przyszłość książka pod tytułem W obronie świętej inkwizycji i warto ją nabyć, aby mieć argumenty lub dać do czytania tym, którzy w świętej inkwizycji widzą tylko zło. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Pani Anno. Poprosimy o parę słów tutaj księdza doktora Waldemara Janigę. To wychowanie do patriotyzmu, które no, powinno się opierać przede wszystkim na prawdzie i powinno się opierać na wartościach tutaj takich cennych dla naszego narodu, dla naszej ojczyzny, a nie powinno być, że tak powiem, importowane od kogoś innego.
Myślę, że mamy tak bogaty skarbiec kultury polskiej, że warto korzystać przede wszystkim z tego skarbca. Natomiast rzeczywiście można się powstrzymać przed tym importowaniem. Jest takie powiedzenie, że prawda podróżuje bez wiz. Prawda jest, sama się zawsze promuje. I mówiąc o kształtowaniu postawy patriotycznej, to warto właśnie jeszcze podkreślić jedną rzecz. Byśmy wychowywali ludzi do życia w prawdzie, by oni oddychali prawdą, zwłaszcza w tym świecie, który jest tak dzisiaj mocno zakłamany, a sądzę, że zakłamany zwłaszcza pewnie jest ten świat medialny. I kiedy mówimy o tym wychowywaniu także w mediach czy poprzez media, to sądzę, że warto wychowywać ludzi do prawdy, zwłaszcza dziennikarzy, by nie manipulowali, ale by przede wszystkim docenili ten skarbiec kultury polskiej. Ten skarbiec, tak jak powiedziałem, wcześniej jest bogaty, bo kultura jest takim spoiwem i takim ideowym fundamentem wielu dziedzin. I ja tylko zwrócę uwagę na jedno, na te elementy kultury, na język, na literaturę, na szkolnictwo, na naukę, na sztukę, muzykę, moralność, obyczaje, historię, tradycję, symbolikę narodową, religię. Jeśli którykolwiek z tych elementów składowych przekłamiemy czy podważymy jakąkolwiek prawdę, no to wtedy wychodzi rzeczywiście taka maść, a to się wszystko rozmywa, nie ma przejrzystości. I jeszcze może jedna refleksja związana z tym wielkim szacunkiem dla kultury. No to jest to, co mówił pan kurator wcześniej, co się przewijało się w naszych głosach. To jest to kultywowanie właśnie tych wartości. To jest korzystanie z wartości kultury narodowej. To jest też pomnażanie, i to jest jakieś nasze zadanie, wartości kultury. Czyli jakby rodzenie na nowo wartości po to, żeby budować ten nowy, ale mądry patriotyzm, zakorzeniony także w tradycji i w historii. Natomiast jeszcze nawiązując do wypowiedzi słuchaczki, pani, której bardzo dziękujemy za ten głos, która wspomniała także o tym takim liberalnym dzisiaj nastawieniu, to sądzę, że to jest jakieś też i dla nas wyzwanie, żeby uczyć takiego korzystania z wolności, zwłaszcza tych ludzi młodych, która byłaby zawsze połączona z odpowiedzialnością. Z odpowiedzialnością, o której tyle mówił Jan Paweł II.
Pani Anna mówiła również o inkwizycji i w tym momencie sobie skojarzyłem, że inkwizycja stała się sensacją. O inkwizycji atakowano księży i atakuje się po dziś dzień na katechezie, katechetów, gdzie tylko można, bo Kościół była inkwizycja. Ojcze rektorze, czy na patriotyzm możemy patrzeć przez pryzmat sensacji i podchodzić do niego sensacją i w mediach ukazywać go jako sensację?
przygotowując się do tego spotkania naszego, sięgnąłem również do internetu i wiecie Państwo, znalazłem tam wspaniałą stronę. Zatytułowana ona była Dumni z Polski, gdzie właśnie znalazłem właśnie sensacje. Sensacje, ale piękne, wspaniałe, o których warto mówić, które budują patriotyzm, które budują dumę z Polski. To, co wspomniał ojciec Tadeusz na gruncie właśnie Stanów Zjednoczonych, ale tutaj mamy wiele takich pięknych wydarzeń, osiągnięć, które sprawiają, że nasz patriotyzm się umacnia, nasze utożsamienie się z ojczyzną wzrasta. Dumni z Polski. I tak przeczytałem tam o tym, że polska piłka ręczna zaczyna odnosić sukcesy, że Polacy zaczynają być coraz to bardziej zadowoleni z życia, że Polska powoli zaczyna się odbudowywać, że jest coraz to więcej inwestycji, że amerykańska agencja turystyczna podała, że Kraków należy do najmodniejszych miast świata, zaczyna być najczęściej odwiedzanym miastem Europy, że coraz to więcej ludzi tu przyjeżdża. Nabierałem rzeczywiście dumy z tej Polski i myślę, że to jest jakaś odpowiedź. Można poprzez sensacje, ale dobre, prawdziwe, autentyczne, które promują dobro, budować patriotyzm.
Czyli pokazać te sytuacje piękne, budujące w sposób atrakcyjny, ale zgodny z prawdą, a nie we wszystkim szukać takiej lichej sensacji, prawda? Prosimy bardzo, odbieramy już ostatni telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do rozmów niedokończonych?
Jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić.
Moje imię Stanisław, z Chicago dzwonię.
Prosimy.
Ja chciałbym powiedzieć, bardzo się cieszę i dziękuję przede wszystkim Bogu i Wam za to spotkanie, że naprawdę coś się dobrego zaczyna dziać w Polsce. I ja uważam, że wychowanie do patriotyzmu to nie tylko rodzina przede wszystkim, ale wszyscy ludzie, wszyscy rodacy na ulicy, w czasopismach, w wszystkich prasach, w gazetach i w telewizji, to powinno być wszystko w tym ukierunkowane. I w ten czas będzie dobrze, jeżeli wszyscy będą współpracować. Bo na przykład, dla przykładu dam taką sytuację. Wczoraj w telewizji słyszałem o rozruchach w Moskwie. Ale w innych telewizjach nie było nic na ten temat wspomniane. Jaka to prawda jest pokazywana? To jest zafałszowane wszystko. Trzeba podać prawdę ludziom i prawdę i od małego dziecka. Od małego dziecka. Rodzice, tak, bardzo dobrze, ale muszą nauczyciele, muszą księża. Ja uważam, że w jednej parafii powinna być odpowiednia biblioteka, powinny być wyświetlane filmy, co nauczał Jan Paweł II na temat ojczyzny, na temat wyborów, że trzeba brać udział w wyborach, różne wypowiedzi księdza prymasa Wyszyńskiego. Naprawdę to byłyby bardzo dobre pouczenia dla wszystkich ludzi. I to byłoby największe, moim zdaniem, za jakieś uczenie patriotyzmu i w ogóle. Pamiętam jeszcze, przepraszam, że wspomnę te sprawy, jak zaczęły się komuna u nas w Polsce. I zaczęli zakładać głośniki. Myśmy je nazwali kołchoźniki. I tatuś mi nie pozwolił słuchać, bo mówi, to jest propaganda. A dzisiaj młodzieży daje się internet, daje się im i rodzice nie słuchają, nie kontrolują, co dziecko robi w tym internecie. I to jest naprawdę bardzo przykre i niedobre. A co robią te wszystkie niepolskie telewizje, te niepolskie czasopisma? Bojkotować to, nie oglądać, nie kupować gazet, które szkalują Polskę. I to będzie moim zdaniem bardzo wielkie uczenie patriotyzmu. Szczęść Boże, Bóg zapłać za ten program, modlę się za ojczyznę, modlę się za Radio Maria, Telewizję Trwam codziennie i niech Was Bóg ma w opiece. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże, pozdrawiamy całą Polonię i kochających patriotów, kochających naszą ojczyznę za granicą, za oceanem, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, jak również no, rozsianych Polaków po całym globie ziemskim. No niestety nasza audycja dobiega powoli do końca i pragniemy sprowokowani pytaniami, sprowokowani zastanawianiem się nad wychowaniem do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach i w kościele dokonać pewnego podsumowania. Jeszcze wrzucę taki jeden temat w nasze rozmowy i poproszę o podsumowanie, a mianowicie od dłuższego czasu osoby studiujące, zwłaszcza pedagogikę, pytam, jaki model człowieka jest przedstawiany, jaka filozofia człowieka towarzyszy waszym wykładom. Okazuje się, że zwłaszcza na uniwersytetach świeckich jest to filozofia modernistyczna, postmodernistyczna, gdzie człowiek jest pozbawiony religijności. Czy w takim układzie, gdy taką mamy filozofię człowieka, gdy taka filozofia człowieka jest w szkole, na uniwersytecie, gdzie wtedy to, co mówimy tutaj, że patriotyzm tak bardzo mocno, silnie związany jest z religią, związany jest i winien być zakorzeniony w Jezusie Chrystusie. To może niekoniecznie trzeba całościowo odpowiadać, ale myślę, że to zdanie i taką myśl trzeba było w tym wszystkim wypowiedzieć, bo mówimy i o rodzinie, mówimy o szkole, mówimy o mediach. W kościele nie ma z tym problemu, ponieważ człowiek jest w centrum nauczania człowieka, kościoła i jest to człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nasze podsumowanie zaczniemy nie tak, jak była prezentacja i wprowadzenie, ale troszeczkę od końca, to znaczy od tej osoby, której cześć winna się najbardziej, czyli od kobiety. Prosimy pani magister Anna Lichoń.
No bardzo dziękuję za te miłe słowa. Ja ustosunkuję się do tego, co ojciec powiedział przed chwileczką. Właściwie takie uczenie przyszłych pedagogów, takiego postmodernizmu, takiej świeckości, zdecydowanie, no mam tu obawy, będzie prowadzić właściwie do takiego relatywizmu moralnego. I właściwie taki pedagog, który żyje w takim relatywizmie moralnym, no nie wyobrażam sobie, żeby uczył kolejne pokolenia, dlatego że nauczy ich dokładnie tego samego. A szkoła tak naprawdę ma... młodzież i tak już dzisiaj żyje w tym relatywizmie. I to młodzież oczekuje od dobrych nauczycieli, od rozsądnych nauczycieli, którzy kochają tę młodzież, oczekuje od nich uporządkowania tak naprawdę własnego życia. Oni bardzo często zadają pytania tak zwane podstawowe, na które odpowiedzi powinni dostać właściwie od swoich rodziców. Często pytają nas, pedagogów, pewno i katechetów, pewno i księży swoich w parafiach. I myślę, że no nie wolno czegoś takiego robić, dlatego że nauczyciel, pedagog musi wzrastać w wartościach i musi te wartości przede wszystkim przekazywać dalej. Jeszcze tylko jedno słówko, ponieważ tu padały z ust tego młodego słuchacza, gimnazjalisty, mówił o... wzorcach osobowych. Mówił o tym, że należy patrzeć na kogoś. On chce patrzeć na kogoś, na kim chciałby się wzorować. W związku z tym, jeżeli rodzicu drogi wymagasz wobec dziecka, również wymagaj wobec siebie. Nauczycielu, jeśli wymagasz wobec ucznia, wymagaj wobec siebie również. I katecheto, księże, jeżeli wymagasz wobec swoich uczniów, wobec parafian, wymagaj również od siebie wiele.
Dziękujemy bardzo. Prosimy pana kurator Maciej Karasiński.
Ja może tak troszkę optymistycznie. Często proszę Pana Boga, aby dał mi wewnętrzny spokój, abym mógł przyjąć rzeczy, których nie potrafię zmienić. Aby dał mi odwagę, bym zmieniał te rzeczy, które mogę zmienić i dał mi mądrość, abym rozróżnił pierwsze od drugich. W tym obszarze widzę dużą taką szansę i możliwość, a mianowicie w takim działaniu oświaty z tego punktu widzenia, w którym jestem w tej chwili, tkwiłem w urzędzie zwanym kuratorium, współpracuję z dyrektorami szkół, współpracuję z samorządami. Zaproponowałem program wychowania do wartości, wychowania patriotycznego. I ten program bardzo duże poparcie pozyskał. I z tego się bardzo cieszę. W ramach tego programu, do tego programu włączyły się organizacje społeczne, włączyła się Caritas, włączyły się ZHP, ZHR, szereg różnych stowarzyszeń, włączyły się jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty, szereg osób fizycznych, bardzo takich formacyjnie przygotowanych właśnie do pełnienia roli takich promotorów wychowania do wartości, wychowania patriotycznego. Celem tego zespołu jest pokazywanie dobra, z tego co już się dzieje w obszarze wychowania patriotycznego dobrego, a dzieje się wiele. Dzieje się wiele dobrego, chodzi o to, żeby to pokazywać. I właśnie tutaj troszeczkę tak nawiązując do tych medialnych spraw, dobrze jest, jak w mediach właśnie pokazywane jest to dobro. I muszę powiedzieć, że czasami się udaje zyskać sojuszników w prasie czy w mediach, że pokazywane jest to dobro. Będziemy tą akcję, taką pokazywania dobra dalej prowadzić. Ale też podejmujemy szereg różnych działań, ja tylko niektóre tutaj jakby wymienię czy napomknę. Po pierwsze, będziemy sprawdzać, jak realizowane jest wychowanie patriotyczne w szkole wedle obowiązujących przepisów, bo to nie jest tak, że nie ma pewnych obowiązków. Szkoła ma podstawy programowe, pewne obowiązki, które wynikają właśnie z programów, powinny być realizowane w szkole. Więc to jest jedna strona, a gdyby ten nadzór pedagogiczny kuratora, dyrektorów szkół, będziemy w tym kierunku jak gdyby mobilizować, żeby sprawdzić, co szkoła w tym zakresie robi. Ale inne działania. Na przykład chcemy doprowadzić do takiej oto sytuacji, że nie ma na terenie województwa żadnego miejsca pamięci narodowej, które nie jest pod czyjąś opieką. Więc żeby nie było miejsca pamięci narodowej, którym się jakaś szkoła czy jakieś przedszkole nie opiekuje. I odwrotnie, że nie było takiej szkoły, która jakiegoś miejsca pamięci nie ma. Więc takie zjawisko, jak nam się uda wywołać, to już będzie bardzo pięknie.
Dziękujemy. Pan Maciej Karasiński, podkarpacki kurator oświaty. A teraz ojciec Tadeusz Powiedziński. Prosimy bardzo.
Na koniec tego spotkania chciałbym wyrazić dwie myśli, dwie nadzieje, dwie pozytywne myśli. Pierwsza, nawiązując do tego ścisłego związku patriotyzm i religijność. Więc wyrażam taką wielką nadzieję, że jest w Polsce tak duża doza religijności, tak duża doza patriotyzmu, że pomimo bardzo wielkich, co tu się oszukiwać, ataków na takich liberalnych ataków na polskie wartości, że te wartości, się utrzymają, że przetrzymają tą burzę, która no przede wszystkim poprzez media do nas dociera, poprzez media, tu pan, który dzwonił z Chicago, mówił tych gazet nie kupować. Kiedyś ksiądz biskup Adam Lepa powiedział po prostu, jakie to są gazety, jak je poznać. Po prostu wystarczy otworzyć i jeżeli nie znajdziesz tam słowa ojczyzna, nie znajdziesz tam słowa Polska, znajdziesz tam słowo kraj, społeczeństwo, to wiadomo, które są liberalne, a które nie. To bardzo, bardzo, bardzo proste rozróżnienie. Wystarczy popatrzeć, czy znajduje się słowo ojczyzna, Polska, Bóg. Jeżeli się znajduje, możesz je czytać i warto je czytać. Jeżeli się nie znajduje, omijać szerokim łukiem. I drugą nadzieję, jeszcze pozwolę sobie króciutko, drugą nadzieję, którą chcę wyrazić, może jestem optymistą, znaczy jestem optymistą, ale chyba tak należy, to nadzieja odnośnie młodzieży, odnośnie studentów, odnośnie tych 30-latków, którzy wyjeżdżają z tej Polski, czasem to jest smutne, że wyjeżdżają, czasem im uderza woda sodowa do głowy, gdy wyjeżdżają, czasem się gubią, ale cudowne jest to i to jest pełne nadziei, że czują się absolutnie Polakami i co jest niezwykłe, po wyjeździe z Polski czują się Polakami jeszcze bardziej. Ten ich patriotyzm oni dopiero wtedy zauważają i to jest też wielka wartość, że jednak polskie rodziny, szkoły, kościół, media jakoś zdołały wszczepić ten patriotyzm, pomimo iż ostatnie wiele lat jakby przeszkadzano w tym. Dziękuję.
Dziękuję. Ojciec Tadeusz Pobiedziński, prosimy o podsumowanie ojca doktora Mariana Gołębia, rektora Wyższego Seminarium Duchownego.
Patriotyzm znajduje się tak pomiędzy nacjonalizmem z jednej strony, o którym mówiliśmy, i kosmopolityzmem, o którym ojciec wspomniał. To jest ta postawa, która wyklucza Boga, wyklucza wiarę i chce stworzyć właśnie nowe państwo bez Boga, bez wiary, bez takiego spojrzenia na człowieka. Właśnie człowiek kosmopolita, który widzi bardziej w Bogu zagrożenie dla siebie, dla swojej tożsamości, dla swojego funkcjonowania niż nadzieję. Ja chciałbym tutaj z całego serca każdemu życzyć głębokiej wiary, a wierzę pokochania Boga, bo jeśli pokochamy Boga, On nas nauczy miłości nas samych do siebie, odkrycia własnej tożsamości, odkrycia własnej historii, uszanowania jej. Później zaczniemy tę naszą miłość przekładać na innych, szanować ich historię, ich kulturę, szanować korzenie drugiego człowieka, szanować korzenie innych narodów. I to jest droga do szczęśliwego życia tutaj na ziemi. Właśnie życia przenikniętego patriotyzmem, które buduje na wierze. Nie bójmy się Boga, nie bójmy się wiary, nie bójmy się właśnie Chrystusa, na którym możemy zbudować dobry naród, dobre społeczeństwo, dobre wychowanie.
Dziękuję. Ojciec dr Marian Gołąb. Prosimy ksiądz dr Waldemar Janiga.
Proszę Państwa, rodzi mi się taka refleksja po dzisiejszych rozmowach. W kształtowaniu postaw patriotycznych odwoływać się do wzorców, do wielkich postaci, do świętych, do tych wszystkich świętych, których tak bardzo sobie cenimy, którzy są nam bliscy, którzy nam patronują. Oni wszyscy byli zakorzenieni w tradycji biblijnej, w filozofii greckiej i w tym prawie rzymskim, w kulturze także rzymskiej. To są jakieś nasze korzenie. By poznać swoją tożsamość, to trzeba sięgać zawsze do Biblii, do tej filozofii i do kultury. Cejmy sobie to, że jesteśmy Polakami, bo naprawdę, i to niech zabrzmi nie jak slogan, ale jako rzeczywistość i całkowite przekonanie płynące z głębi serca, że warto być Polakiem, a ja zawsze dodaję, że cudownie jest być katolikiem. Dziękuję za te rozmowy, za to, że tutaj odbyły się na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu, czyli na ziemi, na której mieszkają ludzie głęboko wierzący w Boga, przywiązani do wiary Chrystusowej, także do polskości. Dziękuję też za to, że te rozmowy są tutaj w Krośnie. Z tymi okolicami związani są wielcy święci. Tutaj z pobliskiej Korczyny pochodził święty biskup Józef Sebastian Pelczar. On na kilka lat przed śmiercią o swej miłości do ojczyzny powiedział takie słowa. One mogłyby być mottem do każdej książki, która traktowałaby o patriotyzmie. Przez całe życie tęskniłem za Polską wolną, silną i świętą. Modliłem się o taką Polskę i pracowałem jak mogłem dla takiej Polski. Przypomnę, że ksiądz biskup jest świętym, a kiedyś jego wysiłki i zaangażowanie na rzecz ojczyzny, odradzającej się wówczas ojczyzny, zostały docenione, bo został odznaczony orderem Polonia Restituta. Niech te słowa, które wypowiadał święty biskup Sebastian, będą jakimś takim wyzwaniem także dla każdego z nas w kształtowaniu tych wartości patriotycznych w tych środowiskach, które dzisiaj tutaj przywoływaliśmy, w rodzinie, w szkole, w kościele i w mediach.
Dziękuję. Jeszcze na zakończenie, księże Waldemarze, warto powiedzieć, co znajdziemy w tej książce Wychowanie do patriotyzmu i jak możemy ją mieć u siebie.
Dziękuję za taką promocję w tej rozgłośni. Proszę Państwa, książka rzeczywiście jest obszerna. Ona powstawała na przestrzeni 2 lat. Dodam, że ona już wyszła przed rokiem, na początku lutego. A pomysł zrodził się tak z potrzeby serca, także z rozeznania tej rzeczywistości, w której żyjemy i z braku pewnie literatury na ten temat. Powstawała jeszcze wtedy, kiedy zanim ogłoszono tą deklarację Patriotyzm Jutra przez rząd wówczas pana Kazimierza Marcinkiewicza. Autorami publikacji są naprawdę znakomici ludzie, bo jest i ojciec Albert Krąb, jest i ksiądz profesor Bartnik, który jest tak związany ze środowiskiem Radia Maryja. Jest pani Krystyna Ostrowska z Uniwersytetu Warszawskiego, są nasi profesorowie seminaryjni, ksiądz profesor Wolicki, ksiądz Stanisław Harenska, ksiądz rektor obecny Dziadosz, jest wielu nauczycieli, jest siedząca tutaj obok nas pani Anna Lichoń, która napisała znakomity artykuł o motywie ojczyzny w literaturze polskiej. Jest około 50 tekstów. Książka porusza podstawy patriotyzmu, istotę, wyzwania, mówi o kształtowaniu postaw patriotycznych w różnych środowiskach, właśnie w rodzinie, w szkole, w mediach, w służbach mundurowych, w harcerstwie. Nawet jest temat związany z emigracją. Ksiądz Paweł Kosiński napisał o kształtowaniu postaw wśród Polonii chicagowskiej. Są też opisane wzorce zachowań, między innymi są teksty o Janie Pawle, o kardynale Wyszyńskim, o Annie Jenke, o błogosławionym księdzu Bronisławie Markiewiczu, także o pasterzu tej diecezji, księdzu biskupie Ignacym Tokarczuku. Zachęcam, gdyby Państwo byli zainteresowani, to można ją nabyć w księgarni Logos w Krośnie bądź w księgarni Roma w Przemyślu. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Jak wychowywać do patriotyzmu w rodzinie, w szkole, w mediach i w kościele? Zainicjowaliśmy co jedynie dyskusję, mam nadzieję, w Państwa domach. Może rozpoczęliśmy cały proces myśli na ten temat, jak wychowywać, jak ten patriotyzm przekazać swoim dzieciom, wnukom, wychowankom, uczniom, jak może i telefonować, jak domagać się właściwego patriotyzmu, telefonować do Radia Maryja, a jak domagać się tego patriotyzmu w innych mediach, chociażby tych publicznych. Jeżeli właściwie miłujemy swoich rodziców, jeżeli właściwie miłujemy swoją rodzinę, miłujemy ją w Jezusie Chrystusie, wtedy umiemy uszanować drugą rodzinę. Jeżeli miłujemy właściwie swoją miejscowość, tradycję tej miejscowości, uszanujemy tradycję innej miejscowości, innego regionu, innego narodu i chyba ta właściwa miłość zakorzeniona w Jezusie Chrystusie jest fundamentem do właściwego rozumienia patriotyzmu, abyśmy wszyscy wiedzieli, o czym chcemy mówić, o czym chcemy rozmawiać. Kończą się nasze rozmowy niedokończone, za które bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w nich wzięli udział, gościom zgromadzonym w studio, również tym, którzy telefonowali, tym, którzy słuchali i uczestniczyli razem z nami. We wszystkich tych intencjach, które zrodziły się w czasie tych rozmów niedokończonych, naszych najbliższych, w intencji szkoły, rodziny, mediów i Kościoła, pragniemy zanosić do Boga modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletę, przywołując świętych, tych nazwanych i tych znanych jedynie Bogu, świętych ziemi tutaj podkarpackiej, archidiecezji przemyskiej. Również oczywiście przywołujemy wstawiennictwa Matki Bożej Murkowej i tych wymienionych błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara, świętego Jana z Dukli i wielu, wielu innych. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pocież ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku.
Rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz jest Ciebie prosimy, byś strzegł nas w nocnych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wyjrzyj obrońcą nasz Boże i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną. Moi ustami wołam do Ciebie. Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa, Pana naszego. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzywamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Za wspaniałe chwile modlitwy, również refleksji, tutaj w Krośnie, w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, u franciszkanów, wszystkim gościom zgromadzonym w studio dziękujemy i pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.